List do Rzymian, 8 rozdział, od 31 wersetu do końca rozdziału. Cóż na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Dobry Ojcze, przychodzimy do Ciebie wierząc, że nasze zbawienie, ale też nasze poznanie prawdy, ujrzenie światła zależy od Twojego zmiłowania. I prosimy Cię, oświeć nasze serca i nasze umysły. Chcemy, Panie, widzieć Ciebie, chcemy słyszeć Ciebie, chcemy z radością i wiarą przyjąć Twoje słowo i wprowadź nas we wszelką prawdę, aby w nas żyła i my również, abyśmy żyli nią. I prosimy o to przez imię Jezusa. Amen. Tak jak wspominaliśmy na początku nabożeństwa, wczoraj mieliśmy Dzień Reformacji, dzisiaj mamy Dzień Wszystkich Świętych. Zastanawiałem się nad kazaniem, którego tematyka mogłaby połączyć znaczenie i wymowę tych dwóch dni. Oczywiście sama wymowa chociażby Dnia Wszystkich Świętych będzie inna w Kościele katolickim i w Kościele protestanckim. Tak? Nie wierzymy w to, że nie wiem, że dusze zmarłych mogą wędrować do czyśćca. Nie wierzymy w to, że zapalimy, nie wiem, znicz, czy odprawimy nabożeństwo w intencji duszy czyśćcowej po to, żeby skrócić jej cierpienie. Raczej Dzień Wszystkich Świętych oznacza społeczność, wspólnotę wszystkich świętych złączonych w jednym ciele, czyli w Kościele, poprzez wiarę. No ale właśnie, jak połączyć tą prawdę o społeczności wszystkich świętych i prawdę o reformacji? No, pomyślmy, jaki był jeden z postulatów reformacji. No jednym z postulatów reformacji była kwestia pewności, czyli odpowiedź na pytanie, czy Bóg jest nam przychylny, czy wrogi i czy mogę o tym wiedzieć tutaj, przed śmiercią. W jaki sposób człowiek wierzący może być pewny, że Bóg jest po jego stronie, że Jezus jest jego zbawicielem, a nie sędzią? Skąd mam wiedzieć, że moje zbawienie jest pewne, a nie jedynie prawdopodobne? Skąd mam wiedzieć, że wytrwam w zbawieniu w końcu? To pytanie jest ważne. Natomiast w Dniu Wszystkich Świętych chodzi po prostu o świętych, czyli o społeczność chrześcijan, którzy odeszli w niebie, w wierze i są w niebie, oraz tych, którzy żyją tu na ziemi w wierze. Łączy ich jeden Chrystus, jedna Ewangelia, jeden Bóg. Co łączy więc tą prawdę o pewności i co łączy prawdę o społeczności wszystkich świętych? No powiedziałbym, no syntezę, no po prostu pewność wszystkich świętych. Pewność wszystkich chrześcijan, że Bóg jest Tobie przychylny, że Ciebie strzeże, że udzieli Ci łaski wytrwania i że żadna okoliczność w tym świecie nie jest w stanie oddzielić Cię od miłości Chrystusowej. I tekstem, który wybrzmiewa donośnie na ten temat, jest właśnie urywek, który przeczytaliśmy z Listu do Rzymian, 8 rozdział od 31 wersetu. I niektórzy nazywają ten urywek kalwinistyczną częścią Listu do Rzymian. Ja myślę, że cały List do Rzymian jest kalwinistyczny, ale idziemy dalej. Ja nie sądzę, że Biblia w ogóle dzieli się na tego typu sekcje. Nie dzielimy Pisma Świętego na sekcje jakieś tam kalwinistyczne, arminiańskie, zielonoświątkowe, luterańskie i tak dalej. Nasza teologia powinna uwzględniać całość nauczania Pisma Świętego, również te teksty, które zdają się stać w sprzeczności z naszym jakimś systemem teologicznym. I wówczas powinniśmy troszkę przemodelować może nawet nasz system teologiczny, uwzględniając całość nauczania Pisma. I niestety, tak to czasami bywa, że chrześcijanie, jak dyskutują chociażby na temat wytrwania w zbawieniu, nieutracalności zbawieniu, zaczynają się licytować, których urywków jest więcej. To nie jest tak, że my że uważamy, że większość wypiera mniejszość w Biblii. Że jest jakaś część tekstów w Piśmie Świętym, które, aha, liczymy, ich jest 20, tamtych jest 10, no to te 20 wygrywa. Interpretacja Biblii nie polega na demokracji, że większość ma rację. Raczej mówimy, każdy ma rację. Każdy werset ma rację i nasza teologia, nasze przekonanie powinny to uwzględniać. List do Rzymian oznacza, czy oznajmia, Paweł w liście do Rzymian oznajmia, że Bóg zadekretował wszystko. Znamy jedynie ogólny cel Bożych dekretów. Bóg zadekretował wszystko, zaplanował wszystko dla Jego zawsze dobrych i zawsze świętych celów. Ale o wielu sytuacjach w naszym życiu nie dowiemy się, póki żyjemy, dlaczego coś miało miejsce, dlaczego pewne zjawisko się wydarzyło, dlaczego pewne wydarzenie miało miejsce w naszym życiu. Ale choć nie rozumiemy wszystkiego, co Bóg robi w naszym życiu i wokół nas, to wierzymy, że Bóg to uczynił, że Bóg zaplanował, że ma w tym jakiś cel, którego ja może jeszcze dzisiaj nie rozumiem. I ten urywek, który przeczytaliśmy, on mówi o chwalebnej pewności człowieka, który przylgnął sercem, przylgnął wiarą do Chrystusa. Wcześniej w liście do Rzymian Paweł mówi, że człowiek wierzący został pojednany z Jezusem, otrzymał zbawienie, został usprawiedliwiony przez wiarę. W 6 rozdziale czytamy, że umarł z Chrystusem dla grzechu, ożył z Chrystusem do nowego życia. I Paweł mówi, słuchajcie, dla takich ludzi, pierwszy on od tego zaczyna, 8 rozdział, mówi, że dla takich ludzi nie ma żadnego potępienia. Rzymian 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tak zaczyna się ten 8 rozdział. Paweł mówi, nie ma żadnego potępienia i ten rozdział kończy się podobnym zapewnieniem, tyle że to zapewnienie jest z jeszcze większą siłą nam podane. Jeżeli są jakieś zasługi w kwestii naszego zbawienia, to słuchajcie, nie ma żadnej pewności. Jeżeli jest jakiś ułamek procenta naszych zasług w kwestii naszego zbawienia, nie ma żadnej pewności, że ktokolwiek będzie zbawiony. Nikt nie może mieć pewności zbawienia. I nic dziwnego, że religie oparte na uczynkowości nie prowadzą do żadnej pewności zbawienia, ponieważ nigdy nie wiesz, czy ilość twoich zasług jest wystarczająca. Dlatego Biblia mówi, żeby nasze zbawienie było pewne, to musi być łaska, to musi być wolna łaska, to musi być łaska plus nic więcej. I Paweł nie mówi tutaj w tym 8 rozdziale, który czytaliśmy, że fajnie by było, gdyby dla wierzących nie było żadnego potępienia. Nie, on mówi, że pewność zbawienia i jego nieutracalność, to wieczne bezpieczeństwo narodzonych na nowo, to jest jego konkluzja. To nie jest jego przypuszczenie, jakaś teza, którą trzeba udowadniać, to jest po prostu jego konkluzja. Czyli byliśmy w stanie śmierci, byliśmy oddzieleni od Boga, byliśmy bez nadziei, ale Bóg posłał swojego Syna za nasze grzechy. Jesteśmy nowymi stworzeniami, mamy nowe życie, zmartwychwzbudzony Chrystus nie umiera, dlatego jeżeli ty powstałeś z Chrystusem do nowego życia, to ten nowy człowiek również nie umiera. Nie umrzesz na wieki. Dlaczego? Dlatego, że zmartwychwstały Chrystus nie umiera. Umrzemy fizycznie, jeżeli wcześniej Chrystus nie powróci, ale nie umrzemy duchowo. Nie ma żadnego potępienia dla narodzonych na nowo, ponieważ kara została w pełni poniesiona przez Jezusa. Czyli tak, potępienie się dokonało, ale dokonało się, jeśli chodzi o zbawionych, w historii. Tak? Czyli nie zapominamy, że potępienie jest. Potępienie jest realne. Potępienie jest straszliwe. Tak? Wystarczy spojrzeć na krzyż. Lecz pamiętamy i wierzymy, że wziął je na siebie Jezus, dlatego jesteśmy wolni od potępienia. I to jest ta dobra nowina, to jest Ewangelia, to jest nasza pewność. A z czego ona wynika? Z czego ta pewność wynika? Z zakończonego, doskonałego, skutecznego dzieła Jezusa. I zapewniają nas o tym obietnice Pisma Świętego, obietnice prawdomównego Boga, który nie kłamie, który dotrzymuje obietnic. Paweł w tym 8 rozdziale od 31 wersetu, on stosuje tutaj jedną ze swoich ulubionych argumentacji w stylu: o ileż więcej, o ileż bardziej, skoro to, to jak żeby nie tamto. Skoro Bóg jest z nami, no to któż przeciwko nam? Czego mamy się lękać? Jeżeli Bóg z nami, to nie ma nikogo i niczego ponad Boga, nie ma żadnej siły po tej drugiej stronie, która byłaby potężniejsza od Niego. Dalej, skoro Bóg dał Tobie swojego Syna, to jak żeby nie miał darować nam grzechów? Skoro Bóg dał Tobie to, co najcenniejsze, jak żeby nie miał dać Ci tego, co jest mniejsze od tego, co najcenniejsze? Skoro posłał Syna, to jak może Ci wypominać Twoje grzechy? No właśnie po to posłał Syna, żeby tego nie robić. Skoro Bóg posłał Syna, to jak może Cię potępić? Jak może potępić wierzących? 33 werset. Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? No kto? Nie, pokażcie mi. Nie ma kogoś takiego. To słowo wybrany, ono się pojawia wielokrotnie. Również w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie w odniesieniu do Izraela. Bóg mówi: wybrałem Cię, jesteś moim narodem. Do Kościoła również. Wybrałem Cię, jesteście wybrani przed założeniem świata ku zbawieniu. Zobaczcie, tak Pismo Święte nazywa chrześcijan. Wielokrotnie. Oczywiście są inne też określenia. Odkupieni, święci, nabyci krwią Jezusa, ożywieni i tak dalej. Ale słowo wybrany pojawia się też bardzo często w Nowym Testamencie. Czyli myśl o sobie w ten sposób. Jestem wybrany. Nie dlatego, że coś uczyniłeś. Nie dlatego, że jesteś lepszy. Ale dlatego, że Bóg cię zapewnia o tym w swoim słowie, tak? Pamiętaj, prawdomówny Bóg. I nazwał cię wybranym nie dlatego, że ty uwierzyłeś, coś uczyniłeś i w odpowiedzi Bóg mówi: aha, zdecydowałeś się nawrócić, więc jesteś wybrany. Jest dokładnie odwrotnie. Jesteś wybrany, więc dlatego Bóg przyprowadził cię do wiary, do Chrystusa. Jesteś wybrany zgodnie z łaskawym, suwerennym, przedwiecznym, miłosnym postanowieniem Boga. Wybrany do czego? Biblia mówi: wybrany do zbawienia, wybrany do wspólnoty z Bogiem i wybrany do bycia świętym, do prowadzenia posłusznego, świętego życia. A skoro jesteś wybrany przez Boga, to znowu Paweł mówi: no to jak? Jeżeli jesteś wybrany, no to kto może cię oskarżać? Przecież mówi: Bóg usprawiedliwia wybranych, a nie oskarża. Nikt nie może cię oskarżyć i potępić, ponieważ Chrystus umarł, zmartwychwstał, jest po prawicy Boga i Paweł mówi: wstawia się za nami. Czyli Jezus nie tylko umarł za ciebie. Co robi teraz Jezus? Wstawia się za nami, modli się o nas. A robi to dlaczego? Ponieważ nas kocha. 35 werset. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? I Paweł tam wymienia różne siły, które będą próbowały. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Słuchajcie, kiedy rozmawiamy o Bożym wybraniu, kiedy mówimy o wytrwaniu w wierze wierzących, o tym właśnie mówimy. Mówimy o miłości Bożej. Musimy pamiętać o tym, że prawda o wybraniu, prawda o predestynacji, prawda o Bożym postanowieniu, to nie jest tylko jakaś sucha teologia, którą znajdziesz w konfesjach kościołów reformowanych. To nie jest taka sucha doktryna, tak to brzmi, tak predestynacji, bardzo technicznie to brzmi. Słuchajcie, to brzmi to bardzo sucho, ale tak naprawdę chodzi o Bożą miłość. To jest prawda o Bożej miłości. Musimy mówić o naszym wybraniu, o Bożych postanowieniach względem wierzących w kategoriach miłości. Bóg cię umiłował przed założeniem świata w Chrystusie. W Chrystusie cię wybrał. Chrystus umarł za ciebie. Czyli to nie jest tak, że mówimy: a predestynacja, o, takie, no, to takie Boże wybranie na chybił trafił, jak niektórzy nauczyciele w szkole otwierają dziennik. No to kogo dzisiaj do odpowiedzi? No, to może tak strzelam. Tak moja nauczyciel, polonistka tak robiła. No może tu, 15 numer. Nowacka. Drugi numer, Bartosik. Tak to nie działa. Bóg nie otwiera jakiejś książki z wszystkimi nazwiskami ludzi na świecie. Mówi: teraz ty. Nie, mówimy o miłości Bożej, o miłości Chrystusowej. Czyli kiedy człowiek nawrócony pyta: a czy ja mogę utracić zbawienie? To w rzeczywistości pyta, Czy ktoś mnie może odłączyć od miłości Chrystusowej? To jest to pytanie. Czy ktoś może mnie odłączyć od pasterza? Ale można to pytanie jeszcze inaczej zadać. Czy pasterz może utracić jakąkolwiek ze swoich owiec? Tak? Czyli pytanie tutaj, utracalność czy nieutracalność zbawienia, to nie są do końca pytania o twoje możliwości. Czy ty możesz odejść od Boga? Zaraz do tego dojdziemy, do odpowiedzi na to pytanie. Ale to też jest pytanie o możliwość pasterza. Czy pasterz jest tak słaby, tak nierozgarnięty, że może utracić jakąkolwiek ze swoich owiec, które wybrał, za które Chrystus umarł i które Duch Święty powołał? I Paweł tutaj wymienia wszelkie okoliczności, różne wydarzenia, które przychodzą mu do głowy w przyrodzie, w kosmosie, różne rzeczy, które mi przychodzą na myśl, żeby zapewnić ciebie, że słuchaj, czy ktoś cię może odłączyć od miłości Chrystusowej? Nie, nie ma takiej siły. Co może stanąć między tobą a miłością Chrystusową? No i to jest oczywiście pytanie retoryczne, dlatego że Paweł tutaj odpowiada, no w zasadzie nic. Nic nie może stanąć między tobą a Bogiem. Nie ma takiej bariery. I aby wyjaśnić tę sprawę jeszcze dobitniej, Paweł tutaj przegląda listę potencjalnych rywali, którzy mogą wbić klin między ciebie a Chrystusa. Tak jakby mówił, no to słuchajcie, to wyprowadźcie mi tutaj swoich mistrzów, wyprowadźcie swoją najlepszą armię, przyprowadź cokolwiek jesteś w stanie, przyjrzymy się temu, czy te rzeczy są w stanie odłączyć nas od miłości Chrystusa. No i wymienia męka, cierpienie, rozpacz, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. Możemy być uważani, tutaj cytuję Psalm 42, możemy być nawet uważani za owce ofiarne, możemy codziennie doświadczać bólu, cierpienia, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Czyli wiara nie oddala cię od cierpień, od problemów i kłopotów, ale wiara sprawia, że zwycięsko przez te rzeczy przechodzimy. W zasadzie to robi Bóg, a wiara to jest jedynie Jego narzędzie i nasze narzędzie. I Paweł tu wymienia różne niebezpieczeństwa. Tak, on nie przeczy ich istnieniu. Tak, są zagrożenia. Bycie dzieckiem nie chroni przed zagrożeniami. Paweł zna dobrze te zagrożenia, zna dobrze utrapienia, doświadczył ich na własnej skórze, ale wie, że te rzeczy nie są w stanie wyrwać nas od miłości Bożej. Te rzeczy mogą spaść na nas, mogą spaść na nas różne ciosy, ale nie zdołają zrobić jednego. Poddać wątpliwość miłości Bożej w stosunku do ciebie. Czyli Paweł jest przekonany o zwycięstwie wierzących w Chrystusie i wymienia dalej, idzie dalej z listą. Mówi, albowiem jestem tego pewien, i tu wymienia, ani śmierć, ani życie, aniołowie, potęgi niebieskie, teraźniejszość, przyszłość, moce, wysokość, głębokość, żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nic, co dzieje się teraz, ani teraźniejszość, nic, ani przeszłość, ani przyszłość, ani wysokie rzeczy nie mogą tego zrobić, ani głębokie rzeczy nie mogą tego zrobić. Wypełnia listę nawet stworzeniami, ani aniołowie, różne moce niebieskie, żadne demony. Ty sam. Nie? Możemy zapytać, czy Paweł zapomniał o czymś? Może wymienił jakąś naprawdę długą listę, ale o czymś zapomniał. Wymienił wszystko, ale gdzieś na tyłach zamku twojej duszy jest jakaś szczelina, jest jakaś otwarta, niestrzeżona brama, o której Paweł zapomniał. No nie. No, zaufajmy Pawłowi, że on po prostu wymienia wszystko, co przychodzi mu na myśl. Wszelkie stworzenie, wysokości, głębokości, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Nie możesz dodać czegoś do tej listy i powiedzieć, jest akurat ta rzecz, jest akurat taka osoba, jest akurat taka możliwość, która może cię odłączyć od miłości Jezusa. No nie możemy tego zrobić, ponieważ Paweł o niczym nie zapomniał. On wymienia wszystko, co przychodzi mu na myśl. Czyli apostoł Paweł bierze nas na sąd, widzi wokół nas oskarżycieli, którzy mają naprawdę wiele zarzutów w stosunku do ciebie, wiele oskarżeń, ale Paweł mówi, słuchaj, oni nie stanowią żadnego zagrożenia, bo ci, którzy chcieliby ciebie oskarżać, i skazać nie znajdą w tobie nic. Oczywiście w nas znajdą grzechy, ale mamy adwokata, Chrystusa. Należysz do wybranych Bożych, jeżeli zaufałeś Jemu i nie podlegasz oskarżeniu. Nie dlatego, że Bóg jest wybiórczy, ale dlatego, że sąd został wymierzony. Bóg nie dopuszcza do oskarżania chrześcijan. I teraz, mając te wszystkie zapewnienia z listu do Rzymian, ważne jest, żebyśmy pamiętali, o kim Paweł mówi. Dlatego, że żeby jego argumentacja zadziałała, musimy pamiętać, że nie mówi tu o zapewnieniach i obietnicach dla wszystkich, którzy są ochrzczeni, dla wszystkich, którzy wyznają wiarę, dla wszystkich, którzy są członkami Kościoła. Tak, pośród braci mogą być fałszywi bracia. Pośród synów mogą być niewolnicy, którzy podszywają się pod synów. Słowa Jezusa, pamiętacie dzisiaj z czytania z Ewangelii, mamy takie słowa, że niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, ale syn pozostaje na zawsze. Jeżeli ktoś jest prawdziwym Synem Bożym, odkupionym przez Chrystusa, pozostanie w domu na zawsze. Pośród owiec mogą zdarzyć się kozły, pomiędzy owce gdzieś wejść kozły, które przeodziały się czy nałożyły na siebie wełnę owiec. Także mówiąc o pewności zbawienia, Paweł mówi tutaj o ludziach, których wymienia wcześniej. Mówi 29 werset, tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych ich powołał, a których powołał, tych ich usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych ich uwielbi. Każdego, kogo Bóg zna, kogo przeznaczył, tego usprawiedliwił, tego zachowa, tego uwielbi. Każdego, kogo powołał przez Ewangelię, usprawiedliwił i obdarzył chwałą. Zobaczcie, to jest wszystko w czasie przeszłym. Ani jeden z tych ludzi, na których spoczęła Boża miłość w Jezusie, nie może nie dotrzeć do nieba. Czyli słuchajcie, mówiąc o tym wytrwaniu, o tej pewności, że nikt i nic nie odłączy nas od miłości Bożej, mowa tu jest nie o nominalnych wierzących, o tych, którzy przejawiali jakieś podobieństwa do owiec. Nie mówi o tych, którzy myślą, że są chrześcijanami, o tych, którzy jedynie mają, nie wiem, wierzących rodziców, ale nie przejawiają owoców wiary. Nikt nie powinien być zdziwiony, jeżeli ktoś z ochrzczonych członków Kościoła odpadnie. Takie rzeczy się działy już w Biblii, takie rzeczy działy się w historii, takie rzeczy dzieją się dzisiaj w Kościołach. Będą się działy w Kościołach, dopóki oblubienica, dopóki Chrystus nie wróci, dopóki oblubienica nie będzie w pełni oczyszczona. Takie rzeczy muszą się dziać i chociaż są bolesne i są smutne, to takie rzeczy siłą rzeczy objawiają różnicę między owcą a kozłem, między pszenicą a konkolem. I Paweł nie mówi tutaj o takich ludziach. Nie mówi o wierzących powierzchownie, nie mówi o nieodrodzonych, którzy w jakiś sposób dostali się do społeczności Kościoła. Mówi o narodzonych na nowo. Mówi o przeznaczonych, o skutecznie pociągniętych przez Ducha Świętego, usprawiedliwionych. Czyli mówi o tym łańcuchu zbawienia, o ludziach, w których Bóg zaczął dobre dzieło i dokończy je zgodnie z obietnicą. Czyli jeżeli zaufałeś Jezusowi, przylgnąłeś swoim sercem do Chrystusa, jesteś owcą Chrystusa, to słuchaj, to jest dzieło Boże, które Bóg rozpoczął w tobie i nie zrobił tego po to, żeby w pewnym momencie je przerwać. Nie posłał swojego Syna, żeby umarł za ciebie, a następnie, żeby jednak stwierdził, a to była zbyt przesadna ofiara, zbyt przesadne odkupienie, zbyt przesadne poświęcenie. Zbawienie można przyrównać do pociągu. Wyobraź sobie pociąg, a zbawionych można przyrównać do pasażerów. I teraz, jeżeli pasażera można zwieść, jeżeli pasażera można oszukać, żeby wysiadł z pociągu przed końcową stacją, no to tutaj cała argumentacja Pawła się sypie. Paweł mówi, że słuchaj, jesteś w tym pociągu, masz imienny bilet, masz własne siedzenie i oczywiście niektórzy pasażerowie będą kuszeni, żeby wysiąść. Niektórzy będą kuszeni, żeby otworzyć okno i już prawie wyskoczyć. Niektórzy będą kuszeni, żeby podejść do drzwi. Niektórzy będą kuszeni, żeby te drzwi otworzyć i już jedną nogę nawet wystawić. Niektórzy w tym pociągu mogą zabłądzić, pójść gdzieś do warsa, do baru i nie znaleźć zbyt szybko swojego własnego miejsca z powrotem. Mogą gdzieś krążyć między wagonami, będąc zbłąkani, ale wciąż mają bilet, wciąż mają swoje miejsce, wciąż są w pociągu. Będą oskarżenia wobec nas, że grzeszymy. Jakże więc możesz mówić, że nadal jesteś w pociągu? Przecież wczoraj zgrzeszyłeś. Nadal jesteś w pociągu i zgrzeszyłeś? Tak, jestem nadal w pociągu. Zgrzeszyłem. Opuściłem swoje miejsce na moment. Poszedłem w jakieś ciemne rejony, nie wiem gdzie, ale wciąż jestem w pociągu. Pamiętam, że też w swoim życiu, tuż po nawróceniu, tam miałem pewną sytuację, w swoim życiu, co do której nie zachowałem się jak chrześcijanin i poddałem wątpliwość swoje zbawienie, że po prostu jak mogłem to zrobić w ogóle? I wtedy na duchu podtrzymały mnie właśnie te Boże obietnice. Nawróć się, wciąż Bóg cię kocha, złóż swój grzech na krzyż, na Chrystusa i przyjmij zapewnienie o przebaczeniu z Jego ręki. Tak, grzeszymy, zdarza się, ale pamiętajmy, że wtedy, żebyśmy spoglądali nie w głąb siebie, bo tam znajdziemy często ciemność, ale spoglądajmy na Chrystusa, poza siebie, bo tam jest źródło światła, tam jest źródło przebaczenia, tam jest źródło akceptacji. Także Ewangelia to nie jest żadne przyzwolenie na grzech, to jest podstawa przebaczenia moich upadków i siła, żebym powstał i szedł naprzód. Tak, możemy się czasami trapić, słabnąć, mieć kryzysy. I to też jest dowód tego, że Duch Święty działa w tobie. Tak, człowiek, który nie zna Boga, nie ma żadnych utrapień tego typu, czy nie zgrzeszyłem, czy nie zasmuciłem Boga, czy nadszarpnąłem jakąś, nie wiem, moją więź, relację między mną a Bogiem. Jeżeli trapisz się z tego powodu, to znaczy, że Duch Święty działa w tobie i wtedy pójdź do Chrystusa, skorzystaj z tego źródła przebaczenia, które On ci daje. Ktoś może zapytać, czy są jakieś rzeczy, które mogłyby nas skłonić do skorzystania z naszej wolnej woli, żeby jednak z tego pociągu wysiąść. No przecież mamy wolną wolę, no to jak? Drzwi przecież nie są aż tak zabarykodowane, żeby po prostu człowiek, który chce wysiąść, to nie mógł wysiąść. Czasami takie pytania się pojawiają. Możemy powiedzieć, że tak, są różne rzeczy wokół nas, które chcą sprawić, żeby człowiek odrodzony podjął decyzję opuszczenia pociągu. Są różne rzeczy, które nas do tego będą skłaniały. Skorzystaj ze swojej woli, którą masz i wyjdź z tego pociągu. Wyjdź przed czasem. I teraz, co mogłoby spowodować, żebyś taką decyzję podjął? Żeby jednak otworzyć te drzwi i wyskoczyć z pociągu. No pomyśl, może na przykład sprawić to ucisk, może to sprawić udręka, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz, śmierć, życie, wysokość, głębokość, aniołowie. Tak, te rzeczy mogą zachwiać każdym. Ale zobaczcie, znowu wracamy do tego tekstu. Co Paweł pisze o nich? Nie są w stanie nas odłączyć od miłości, która jest w Chrystusie. Ponieważ ten, który cię wybrał, odrodził, powołał, usprawiedliwił, jest większy, jest ponad to. On czuwa nad tobą, strzeże cię. Skąd więc masz wiedzieć, że Paweł mówi o tobie? Jeszcze raz to pytanie. Skąd mam wiedzieć, że Paweł mówi o mnie, a nie o moim sąsiedzie, nie o moim bliźnim? No Paweł w swoich listach wymienia charakterystykę wybranych, tych, których Bóg powołał, usprawiedliwił, zbawił. Tak jako owcy możemy powiedzieć, że są pewne cechy owcy. Skąd mamy wiedzieć, że mamy tutaj 5 zwierząt, skąd mamy wiedzieć, która to jest owca? No są pewne charakterystyki owcy, tak? Owca jest zwierzęciem stadnym, owca lgnie do pasterza, owca ucieka przed wilkiem, owca karmi się zieloną, soczystą trawą, owca pije świeżą wodę. I to samo możemy powiedzieć o owcach, o nas. Możemy powiedzieć, że owce wydają pewne owoce wybrania, owoce przemienionego życia. I oczywiście są tacy, którzy mogą być tylko tacy muśnięci Duchem Świętym, ale nie są przemienieni Duchem Świętym. List do Hebrajczyków mówi o takich ludziach, którzy skosztowali, zasmakowali daru niebieskiego, ale nigdy nie zostali przemienieni mocą Ducha Świętego, nigdy nie narodzili się na nowo. Ale jeżeli Bóg cię zrodził na nowo, jeżeli jesteś Jego nowym stworzeniem, nic, nikt, nie ma takiej siły, która cię może odłączyć od miłości Chrystusowej. Podsumowując w kilku punktach. Po pierwsze, ten urywek możemy podsumować słowami: Bóg jest z nami i Bóg będzie z nami. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Czyli to oznacza, że Bóg przyznaje się do nas i Bóg jest po naszej stronie. Bóg jest za nami. Skąd wiesz? Bo nie oszczędził nawet swojego Syna. Tak? To jest wielki dowód. Sam Bóg poniósł za nas ofiarę. Jak ktoś może mówić, że Bóg nie jest za nami i z nami, że Bóg go opuścił? Dlatego, że gdyby Bóg chciał to zrobić, już dawno by to zrobił, nie posłałby swojego Syna za twoje grzechy. Także nie ma bardziej pocieszającej prawdy, że Bóg jest z nami i za nami. Tak, trudności będą, ale Bóg jest z tobą pośród nich. Po drugie, to jest niesamowity komfort w walce z pokusą, pośród różnych okoliczności, kłopotów, w walce z siłami zła wokół nas i w walce z pokusami w nas. Boża miłość jest wieczna. Bóg ukochał cię w Chrystusie nie po to, żeby za chwilę przestać cię kochać. I o to w reformacji chodziło, tak? Że reformacja to jest prawdziwa pewność, która prowadzi pod krzyż i odchodzi z krzyża z prawdziwą pewnością, że Chrystus umarł za mnie. Jestem wolny. I to oznacza, że możesz przeżyć życie w tej błogosławionej pewności, nadziei, radości, a nie trwodze. Boże zbawienie jest skuteczne, kiedy napawają cię niepewności lub zwątpienie, jak zdarzało mi się kiedyś. No wciąż zdarzają mi się różne też jakieś zwątpienia i różne wyzwania, ale wtedy spoglądajmy na Chrystusa. Poza siebie. Kiedyś bałem się, że Bóg odwrócił się ode mnie, bo zapomniałem o Jego obietnicy. Czyli kiedy upadniesz, spoglądaj poza siebie, na krzyż. Tam jest źródło twojej pewności. Nie w jakiejś psychoanalizie, nie w twojej analizie twojej przeszłości, nie w szukaniu w głębi ciebie jakiejś, nie wiem, pociechy, nadziei i tak dalej, ale w Chrystusie. Jest taki obraz, nie znam tego malarza, się nazywał Seidel nazwisko. Na tym obrazie jest scena, kiedy uczniowie ciągną sieci, wyciągają sieci czy ryby za pomocą sieci z jeziora, ale nie robią tego własnymi siłami, dlatego że na dziobie tej łodzi siedzi Jezus i na tym obrazie ręce Jezusa przenikają ręce uczniów i można powiedzieć, że wraz z nimi wyciągają te ryby z jeziora. Czyli tak, uczniowie są słabi, ale odnoszą zwycięstwo dzięki Chrystusowi, który działa poprzez nich. I to jest nasza pewność, to jest nasza nadzieja oparta na pewnych, niezmiennych Bożych obietnicach. Jeszcze raz ten urywek z 8 rozdziału. Cóż na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za pociechę Twojego słowa, za tą prawdziwą pewność zbawienia, za pewność też i niezmienność Twoich obietnic. Dziękujemy Ci, że są one dla nas też tą błogosławionym źródłem wszelkiej radości, pociechy. Panie, dziękujemy, że nie ma takiej siły w tym świecie, ani w żadnym innym, która byłaby w stanie odłączyć nas od Twojej miłości. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty nas strzeżesz, jak dobry pasterz strzeże swoje owce. Prosimy Cię o Twoje umocnienie dla nas, ale też dla całego Kościoła powszechnego, abyśmy trwali w Twoim Słowie, abyśmy byli nosicielami też Twojej Ewangelii, tych błogosławionych praw, które to zostały na nowo wyeksponowane w czasach reformacji, o autorytecie Twojego Słowa, o zbawienie wyłącznie z łaski przez wiarę, wyłącznie poprzez pośrednictwo Jezusa. I dlatego wyłącznie Tobie, Panie, należy się chwała, cześć i uwielbienie. Amen.